Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O równowadze między objawieniem a jego interpretacją w teologii mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
O dialog palestyńsko-izraelski zaapelował w ONZ przedstawiciel Watykanu.
We Włoszech nie milknie oburzenie po skandalicznym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
4 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dyskusja teologiczna może być pożyteczna, o ile nie wystawia na szwank wiary prostych ludzi, mówił o tym Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Podstawą środowej katechezy, którą streszczono także po polsku, była historyczna dyskusja dwóch słynnych myślicieli średniowiecza.
Dzisiejszą katechezę Ojciec Święty poświęcił Bernardowi z Clairvaux i Abelardowi, dwóm teologom z XII wieku, którzy prowadzili ze sobą spór o to, czym jest teologia. Obaj byli zgodni, że wiara wymaga zrozumienia. Jednak Bernard akcentował wiarę, podczas gdy Abelard kładł nacisk na rozumowe poznanie. Bernard uważał, że wiara sama w sobie zawiera pewność opartą na Piśmie Świętym i nauczaniu ojców Kościoła, a w razie wątpliwości przychodzi z pomocą magisterium Kościoła. Abelard usiłował poddawać prawdy wiary krytycznemu osądowi rozumu, co mogło prowadzić do ich relatywizacji i budzenia wątpliwości. Obaj uczeni przyczynili się wydatnie do rozwoju teologii scholastycznej, a ich dyskusja jest przykładem zaangażowania w szukanie prawdy, które prowadzi do głębszego poznania Boga i wewnętrznego zjednoczenia z Nim.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że i dziś nie brakuje w kulturze subiektywistycznych nurtów, poddających wątpliwość zasady, zwłaszcza etyczne. Stąd zdrowa dyskusja teologiczna powinna zawsze brać pod uwagę magisterium Kościoła. Jeśli w chrześcijańskiej refleksji zabraknie równowagi między tym, co objawione, a tym, co sugeruje interpretacja filozoficzna, teologia może zejść na manowce, stwierdził papież.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI przypomniał o przypadających dziś imieninach Jana Pawła II.
Witam polskich pielgrzymów. W dniu świętego Karola Borromeusza wspominamy mojego poprzednika, sługę Bożego Jana Pawła II. Niech przykład jego życia i nauczanie umacniają nas w wierze, inspirują na drodze do świętości. Niech Bóg wam błogosławi.
Na imieniny Jana Pawła II do Rzymu przybył m.in. dziecięcy zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza, mówi opiekun zespołu ksiądz Andrzej Mułka.
W 10. rocznicę pobytu Jana Pawła II na Sądecczyźnie Promyczki Dobra przypielgrzymowały do Rzymu, aby podziękować za to wspaniałe wydarzenie i za przesłanie Uczyńcie trzecie tysiąclecie erą ludzi świętych. Przywieźliśmy ze sobą serię filmów o świętych dla dzieci. To włoskie filmy, które wydawnictwo Promyczek przygotowało w polskiej wersji językowej. Na tych filmach prezentowane są dzieciom postacie 60 najbardziej popularnych świętych Kościoła katolickiego. Promyczki Dobra dziękują również za to, że przez 5 lat mogliśmy śpiewać Janowi Pawłowi II. Właśnie 4 listopada, w dniu jego imienin, śpiewaliśmy w imieniu dzieci, życząc Janowi Pawłowi II tego, co najpiękniejsze, najlepsze. Taką piosenką, która pojawiła się na ostatnich imieninach, specjalnie napisana na tą okazję, była piosenka Hej Baco. Dzisiaj również zaśpiewamy ją Janowi Pawłowi II, modląc się o jego kanonizację.
Zwracając się z kolei do Włochów, papież pozdrowił m.in. przedstawicieli ruchu Ragazzi in Cielo, czyli Dzieci w Niebie. Skupia on osoby, które straciły przedwcześnie swoich bliskich, zwłaszcza rodziców dzieci zmarłych w wyniku chorób czy wypadków. Benedykt XVI zachęcił ich, by ożywiali w sobie nadzieję życia wiecznego, zbudowanego na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Trwałe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie musi uwzględnić status Jerozolimy jako miasta świętego. Arcybiskup Celestino Migliore zwrócił na to uwagę na obradach ONZ o Agencji Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak działająca równolegle z nią aż do dziś misja papieska dla Palestyny, powstała ona 60 lat temu jako instytucja doraźna, do czasu sprawiedliwego rozwiązania problemu uchodźców palestyńskich. Sam fakt jej istnienia do tej pory wskazuje, że sytuacja nie uległa poprawie, stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nawiązał on do licznych incydentów przemocy i utrudnień w swobodnym przemieszczaniu się powodowanych przez tzw. mur bezpieczeństwa. W tym kontekście Stolica Apostolska ponawia poparcie dla międzynarodowego zagwarantowania wolności religijnej mieszkańcom Jerozolimy, jak też swobodnego dostępu do miejsc świętych wiernym wszystkich religii i narodowości. Arcybiskup Migliore przypomniał, że obecna tragiczna sytuacja dotyczy milionów ludzi. Kluczowego dla pokoju na całym Bliskim Wschodzie konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie udaje się zaangażowanym stronom rozwiązać. Wspólnota międzynarodowa winna stale zabiegać o ich zbliżenie i dialog.
Watykański przedstawiciel zabrał również głos w ONZ-owskiej debacie o promowaniu nowych i odnawialnych źródeł energii. Zaapelował o międzynarodową strategię energetyczną, zapewniającą też ochronę zdrowia i środowiska. Postępy na tym polu mają ogromną wagę dla walki z ubóstwem. Wprowadzanie nowych technologii nastawionych na oszczędność energii wiąże się ze znacznymi wydatkami w fazie początkowej. Istotne jest, by zapewnić dostęp do nowych i odnawialnych źródeł energii również uboższej części ludzkości, wskazał arcybiskup Migliore na forum ONZ.
Dziennik Radia Watykańskiego.
We Włoszech nie słabnie oburzenie decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznającego obecność krzyży w szkołach publicznych za naruszenie demokracji. Wyrok unijnego sądu potępiła jednomyślnie niemal cała scena polityczna z wyjątkiem komunistycznych ekstremistów. Zdziwienie i rozgoryczenie z powodu wyroku Trybunału w Strasburgu wyraził także rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej ojciec Federico Lombardi.
Krzyż był zawsze znakiem miłości danej przez Boga, jedności i otwarcia na całą ludzkość. Jest nam przykro, że traktuje się go jako znak podziału, wyobcowania, ograniczenia wolności, bo krzyż tym nie jest i nie tak odbierają go Włosi. Religia wnosi cenny wkład w rozwój moralny i duchowy osób, stanowi też istotny element naszej cywilizacji. Usuwanie jej z wychowania młodzieży jest błędne i krótkowzroczne. Decyzja Trybunału nie przekonuje też do idei europejskiej, którą my, włoscy katolicy, od samego początku zdecydowanie popieraliśmy. Można odnieść wrażenie, że dąży się do zakwestionowania roli chrześcijaństwa w kształtowaniu tożsamości europejskiej, która była i nadal pozostaje bardzo istotna.
W podobnym tonie zareagował również włoski episkopat. W wydanym wczoraj oświadczeniu biskupi napisali, że sędziowie kierowali się względami ideologicznymi. Decyzja Trybunału nie jest wyrazem świeckości, lecz jej degeneracji w postaci laicyzmu. Dąży do oddzielenia tożsamości narodowej od jej duchowych i kulturowych źródeł, czytamy w oświadczeniu Episkopatu Włoch.
Z kolei ksiądz Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, zauważył, że ideologiczny wyrok Trybunału w Strasburgu jest sprzeczny z oczekiwaniami większości obywateli.
Wydaje mi się, że Europa wystawia na szwank samą ideę europejskości. Ryzykuje utraty kontaktu ze zwykłymi ludźmi. Ten wyrok według mnie jest potwierdzeniem tej linii. Zamiast Europy, która stoi w służbie człowieka, narodów, ich tożsamości, a zatem potrafiącej nabierać tożsamości i wprzęgać ją do wspólnoty, mamy do czynienia z lękiem przed tożsamością, tradycjami, a zatem wydaje się, że tworzymy pustkę. Sądzę, że wyrok stosuje pojęcie laickości w znaczeniu wykluczającym. Od takiego rozumienia laickości odchodzi się w różnych krajach Europy, nawet jeśli wcześniej było tam obecne. Dziwne jest więc, że teraz do niego wracamy. Laickość taka jest niebezpieczną pustką, która nie przekonuje. Tymczasem potrzebujemy laickości otwartej na każdy pozytywny wkład na rzecz społeczności, człowieka, tak aby stawić czoła największym problemom ludzkości.
Wyrok Trybunału Praw Człowieka skrytykował też sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Komese ksiądz Piotr Mazurkiewicz. W jego przekonaniu sędziowie zamiast bronić wolności do religii, forsują wolność od religii, czyli dążą do ateizacji przestrzeni publicznej. Gdybyśmy mieli być konsekwentni, to nie tylko należałoby usunąć krzyże z klas szkolnych, ale i kościoły, budynki sakralne, pomniki i inne przedmioty świadczące o dziedzictwie historycznym danego państwa czy narodu, zaznaczył sekretarz generalny Komesy.
Pogłębia się dramat kościoła katakumbowego w Chinach. W ostatnich tygodniach podziemnych katolików zaszokowała wiadomość o przystąpieniu do kościoła patriotycznego jednego z najbardziej znaczących pasterzy z podziemia, biskupa Francisa An Shuxina, koadiutora diecezji Baoding. W kręgach katakumbowych pojawiły się przypuszczenia, że decyzja ta jest elementem dyplomatycznej taktyki Watykanu, dążącego do nawiązania dialogu z Pekinem i pojednania kościoła podziemnego z oficjalnym. Stolica Apostolska stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W związku ze zbliżającym się w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało specjalny apel. Biskupi wzywają w nim, by otoczyć szczególnym współczuciem chrześcijan prześladowanych za wiarę na całym świecie. Odczytując przesłanie, biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił uwagę, że w tym roku kierujemy wyrazy solidarności szczególnie do naszych sióstr i braci w wierze z indyjskiego stanu Orisa.
W ostatnich miesiącach męczeńską śmierć poniosło tam 200 osób, w tym księża i siostry zakonne. 25 tysięcy chrześcijan dźwiga tam dramat uchodźstwa, braku dachu nad głową, boleśnie odczuwając różne formy dyskryminacji, będącej źródłem cierpień duchowych i fizycznych. Nie zapominajmy też o prześladowanych kościołach w Sudanie i Wietnamie.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie po raz pierwszy obchodzony w Polsce w najbliższą niedzielę, 8 listopada. Do szpitali diecezji tarnowskiej trafił list biskupa Wiktora Skworca w sprawie poronień. Ordynariusz apeluje w nim do pracowników i dyrekcji szpitali o wyjątkową wrażliwość i uszanowanie rodzicielskich uczuć, mówi ksiądz Jerzy Zoń, rzecznik biskupa Skworca.
Motyw, dla którego ksiądz biskup wystosował list, jest bardzo prosty. Po prostu docierały do niego głosy z diecezji o pewnych problemach, na jakie napotykają rodzice, kiedy chcą uzyskać obumarły płód w celu zrobienia pogrzebu. Niektórzy napotykają pewną bezduszność w rozumieniu tego problemu, z którymi się rodzice spotykają.
W ostatnich dniach tarnowska kuria wysłała do proboszczów również informację dotyczącą pogrzebu dzieci zmarłych w wyniku poronień i wcześniejszych porodów.
Sesja naukowa, dyskusje panelowe, warsztaty, koncerty i konkurs literacki. To główne punkty rozpoczynających się dziś w Krakowie Dni Jana Pawła II. Jest to wspólna inicjatywa wyższych uczelni z Krakowa i Małopolski. Czwartej edycji imprezy, która w tym roku przebiega pod hasłem Wiara i Nauka, patronuje Uniwersytet Jagielloński.
Tegoroczne Dni Jana Pawła II poświęcone są skomplikowanym relacjom między wiarą i nauką i dyskusji.
Czy to są sprawy, które się nie da połączyć, jak twierdzą niektórzy, czy też połączenie tych dwóch sposobów patrzenia na świat jest konieczne?
Jak przypomina rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Karol Musioł, to Jan Paweł II uruchomił ten sposób myślenia, że tu nie ma żadnych sprzeczności.
Że ludzie wierzący nie powinni się bać nauki, a ludzie nauki nie powinni odrzucać wiary, bo to są dwa sposoby myślenia, działania, które się uzupełniają.
Trudnego tematu nie przestraszyli się studenci z całej Polski. Na organizowany w ramach imprezy konkurs literacki poświęcony temu zagadnieniu napłynęła rekordowa ilość prac o bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Najważniejsze, że to spojrzenie młodych ludzi, którzy wychowali się już w innych warunkach niż moje pokolenie na przykład.
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II odbędzie się jutro wieczorem w katedrze na Wawelu. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.